Panu Bogu.
Chwała Panu Bogu.
Bracia i siostry, refren tej pieśni jest balsamem na moje serce. Skoro Pan nasz poniósł ciężary świata, to poradzi również i moim problemom. Poradzi również i Twoim problemom. Jemu niech za to będzie chwała.
Chwała Panu Bogu.
Jemu niech za to będzie chwała.
Chwała.
Bracia i siostry, i ja jestem ubłogosławiony naszym porannym nabożeństwem, a właściwie uczestniczeniem w Wieczerzy Pańskiej. I można byłoby powiedzieć, starczy na dziś. Ale nie starczy. Ale nie starczy, dlatego że Pan nasz chce dzisiaj nam przekazać dalej swoje słowo, chce nam nowe rzeczy powiedzieć, a właściwie nie tyle nowe, co przypomnieć nam, bo przecież nic nowego poza Biblią ani ja nie będę mówił, ani żaden brat stąd nie mówi. A więc przypominamy sobie i przypominamy, a jest nam to ku zabezpieczeniu. Ku zabezpieczeniu. Jest to jednym z tych elementów, kiedy właśnie to, co brat Bartek czytał w tym psalmie, że Bóg o nas się troszczy, on nas zabezpiecza, we wszystkim nas zabezpiecza i przez to powtarzanie i powtarzanie właśnie nas zabezpiecza. Właśnie między innymi to jest jeden z elementów tego zabezpieczania. Tego, że my możemy przypominać sobie i każdego dnia, kiedy przychodzi właśnie trudna sytuacja, kiedy przychodzi ciężka chwila, kiedy przychodzą stresy, różne niedogodności, być może ktoś coś ma do nas i wtedy przypomina się Słowo Boże. I przypomina się Bóg, który może wszystko, a On może. Człowiek nie może, ale Bóg może i chwała Jemu niech za to będzie. Bracia i siostry, dlaczego będę dzisiaj poruszał ten temat? Wybaczcie, że to powiem, ale ja nie wiem. Pan Bóg mi położył na serce te słowa, tym bardziej, że mieliśmy ten tydzień przygotowania do wieczerzy, do stołu pańskiego i tak i w sposób szczególny właśnie przygotowywaliśmy się, oczyszczaliśmy się, uświęcaliśmy się w sposób szczególny. Ale ja myślę, że właśnie to uświęcenie, to oczyszczanie, aby trwało każdego dnia, w każdy dzień, myślę, że to chyba o to chodzi. Chciałbym rozpocząć fragmentem Słowa Bożego zapisanym w Księdze Ezdrasza. Będę czytał dłuższy fragment Słowa Bożego. 7 rozdział od 11 wersetu. A to jest odpis listu, który król Artakserkses dał Ezdraszowi, kapłanowi uczonemu, biegłemu w treści przekazań Pana i jego ustaw, jakie nadał Izraelowi. Artakserkres, król królów, przesyła Ezdraszowi, kapłanowi uczonemu w zakonie Boga niebios, pozdrowienie, postanowienie. Bracia i siostry, chciałbym przerwać na chwilę czytanie Słowa Bożego i zwrócić naszą uwagę. Król pogański, król perski. Król perski przesyła Ezdraszowi, kapłanowi, uczonemu w zakonie Boga niebios. Ten poganin w ten sposób zwraca się o świętym, wszechmogącym Bogu. W ten sposób mówi. I przesyła Ezdraszowi pozdrowienie i jednocześnie postanowienie. Czytamy dalej. Wydaję zarządzenie, którego mocą każdy, kto w moim królestwie jest z ludu izraelskiego, z jego kapłanów i lewitów i pragnie pójść z Tobą do Jeruzalemu, niech idzie. I bracia i siostry, znowu wtrącę zdanie, dlatego że, jak pamiętamy, Nebukadnesar wyprowadził lud jeruzalemski z Judy, wyprowadził i zaprowadził właśnie do Babilonu. 70 lat trwała niewola, w Babilonie. I po tym czasie, kiedy byśmy czytali od początku Księgę Ezdrasza, to się dowiemy z tej księgi, że najpierw Cyrus, później Dariusz i teraz król Artakserkses, oni zdecydowali, nie zdecydowali sami, bracia i siostry, ale Bóg wpłynął na nich w taki sposób, że oni wypuścili naród z niewoli. Wszechmogący Bóg tak postanowił i tak sprawił, tak poruszył tych trzech króli w ich czasie panowania, w tych odstępach czasu, w których oni panowali, do tego, aby ci ludzie, którzy byli w niewoli, wrócili do ojczyzny. Wrócili z powrotem do Judy, do Jeruzalemu. Jest to niesamowita rzecz, kiedy... Bo nieraz my myślimy sobie tak, że Bóg to na pogan to używa tylko kija, rózgi. I tak czasami potocznie myślimy, że Pan Bóg raczej nie ma wiele wspólnego z nimi. A przecież o Nebukadnesarze, który wyprowadził naród izraelski do niewoli, Bóg powiedział, to mój sługa. I pamiętamy o tym, że kiedy ten poganin, ten król w pychę się wzbił, to był później jak zwierzę, które się karmiło paszą na polu. Deszcz go zraszał i pod niebem pasł się jak bydło na polu. Był taki okres, był taki czas, ale też musimy pamiętać o tym, że Bóg nazwał Nebukadnesara sługą swoim. Bo on wykonał jego wolę. I ci trzej królowie tak samo wykonali wolę wszechmogącego Boga. I czytam dalej od 14 wersetu. Ponieważ przez króla i jego 7 doradców zostałeś posłany, aby według zakonu Twego Boga, który masz w swej ręce, zbadać sprawy Judei i Jeruzalemu. I aby zawieźć tam srebro i złoto, które król i jego doradcy dobrowolnie ofiarowali Bogu Izraela, którego przybytek jest w Jeruzalemie. Jak również wszystko srebro i złoto, które otrzymasz w całej krainie babilońskiej wraz z dobrowolnym darem od ludu i kapłanów, jaki złożą dla domu swego Boga w Jeruzalemie. Następnie zakupisz za te pieniądze bezzwłocznie woły, kozy i jagnięta wraz z przynależnymi do nich ofiarami z pokarmów i z płynów i ofiarujesz je na ołtarzu świątyni waszego Boga w Jeruzalemie. Co zaś ty i bracia twoi uznacie za dobre, aby uczynić z resztą srebra i złota, uczyńcie stosownie do woli waszego Boga. Naczynia zaś, które zostały ci przekazane do użytku w świątyni twojego Boga, oddaj przed Bogiem w Jeruzalemie. Pozostałe zaś potrzeby świątyni twojego Boga, jakie wypadnie ci pokryć, pokryję ze skarbca królewskiego. Ja, Artakserkses, król, wydałem także wszystkim podskarbim zarzecza taki rozkaz. Wszystko, czego Ezdrasz kapłan, uczony w zakonie Boga Niebios, od was zażąda, ma być dokładnie wykonane, aż do 100 talentów srebra, 100 korców pszenicy, 100 baryłek wina i 100 baryłek oliwy, soli zaś bez ograniczenia. Wszystko, co Bóg Niebios każe, niech będzie z ochotą dla domu Boga Niebios wykonane. Na razie do tego miejsca. Bracia i siostry, i pamiętajmy, cały czas pamiętajmy, że to mówi król pogański. Waszego Boga, Boga Niebios, on się cały czas z wielkim szacunkiem i z wielką pokorą wypowiada o Bogu Wszechmogącym. O Bogu waszym, wasz Bóg, w świątyni twojego Boga. A więc zwróćmy uwagę, cały czas on mówi, on się nie utożsamia bezpośrednio z Bogiem Wszechmogącym, ale on cały czas widzi to, że to jest Bóg Izraela, to jest ich Bóg, i widzi problem świątyni i wie, że ci ludzie mają wrócić do świątyni. Oczywiście on też wie o tym, że wcześniejsi królowie już część narodu wypuścili i oni poszli już tam, zaczęli odbudowywać świątynię. Już była, w tym czasie była odbudowywana świątynia. I po tym wszystkim jeszcze idzie Ezdrasz, który niesie złoto, złoto, które sam król i jego dworzanie dali. Ponieważ które, i zawieść tam srebro i złoto, które król i jego doradcy dobrowolnie ofiarowali Bogu Izraela. A więc zwróćmy uwagę, że i ten król i jego dworzanie, oni sami ze swego również dali po to, aby Ezdrasz zaniósł to do Jerozolimy. Chcę na to szczególną uwagę zwrócić, bracia i siostry. Szczególną uwagę, abyśmy o tym pamiętali. Dlatego, kiedy przejdę dalej, będzie to dla nas przykładem. A na nich to wszystko przyszło, mówi Pan Bóg. Na Izraela to wszystko przyszło wam dla przykładu. A więc przyszło to nam dla przykładu. Skoro poganie w tak gorliwy sposób postępowali oczywiście z woli Boga, w tak gorliwy sposób postępowali, to bracia i siostry, dzieci Boże, jak powinny postępować? Jak powinny postępować dzieci Boże, skoro poganie w taki sposób postępowali? Król miał swój również cel w tym. Miał swój cel, ale to nie był strach. To nie był strach taki przed Bogiem, taki jak ludzie boją się różnych rzeczy. Od niedawno brat Jarek o tym mówił tutaj z tego miejsca. Tylko ja widzę w tym niesamowitą bojaźń tego króla przed wszechmogącym Bogiem. I on mówi tak. Przeczytam cały ten 23 werset. Wszystko, co Bóg niebo skaże, niech będzie z ochotą dla domu Boga niebios wykonane, aby jego gniew nie rozgorzał przeciwko państwu króla i jego synów. A więc ja w tym dostrzegam, bracia i siostry, bojaźń przed wszechmogącym Bogiem. On wiedział, kim jest wszechmogący Bóg. Ja nie wiem, skąd on wiedział, ale on wiedział. Ale on wiedział i czuł respekt i czuł bojaźń przed wszechmogącym Bogiem. Czuł. Niech weź wam, czytam dalej, niech wam też będzie wiadome, że na żadnego z kapłanów, lewitów, śpiewaków, odźwiernych, niewolników świątynnych i innych posługujących w tym domu Bożym nie wolno nakładać podatków, danin czy innych świadczeń. I kiedy czytam ten werset, bracia i siostry, to przypomina mi się, księgi mojżeszowe mi się przypominają i tam prawo Boże, kiedy Bóg ustanawia, że każde pokolenie dostanie swoją ziemię, a lewici nie dostaną. Na nich podatku się nie będzie nakładać. Oni będą żyli po prostu z tego, co lud złoży się. Oni będą żyli z tego. I ten król, pogański król, on z tego widać, jak on doskonale zna Boże prawo. Jak on zna. On wie, że tak należy czynić, a nie inaczej. Bo inaczej przekroczyłby Boże prawo. A on nie chce tego. Nie chce tego z bardzo prostego powodu, dlatego żeby gniew nie rozgorzał przeciwko państwu króla i jego synów. I ktoś powie, jest to strach. Nie, ja widzę w tym bojaźń Bożą. Ja widzę w tym bojaźń Bożą. Taką prawdziwą. Respekt przed wielkim, potężnym Bogiem. Autorytet wielkiego, wszechmogącego Boga. I ten człowiek to wie. Ty zaś, Ezdraszu, według mądrości, którą masz od Twego Boga, ustanów pisarzy i sędziów, którzy będą sprawować sądy nad całym ludem, zarzecza nad wszystkimi tymi, którzy znają zakon Twego Boga, a kto go nie zna, tego będzie Cię uczyć. Niesamowite słowa. I to mówi w dalszym ciągu, powtarzam i będę powtarzał, w dalszym ciągu to mówi poganin. To mówi poganin. Każdy zaś, kto zakonu Twego Boga i prawa królewskiego dokładnie nie wykona, niech będzie doraźnie skazany albo na śmierć, albo na wygnanie, albo na grzywnę, albo na więzienie. I kiedybyśmy odwrócili kartkę, bracia i siostry, to tu w szóstym rozdziale, a jedenastym wersecie król Dariusz mówi tak: ode mnie też wychodzi rozkaz, jeśli kto przekroczy to zarządzenie, to zostanie wyrwana z jego domu belka, na którą zostanie wbity, jego dom zostanie za to zmieniony w kupę gruzu. I zobaczmy, bracia i siostry, jak bardzo poważnie ci królowie potraktowali tą sprawę. Wyjścia Izraelitów i ze złotem, ze srebrem, z tym, co jest potrzebne na odbudowanie świątyni i z tym, co jest potrzebne na składanie ofiar. Jak bardzo poważnie oni to potraktowali. Aż do takiego stopnia. I dalej czytamy: błogosławiony niech będzie Pan, Bóg naszych ojców, który tak natchnął serce króla, aby w dostojeństwo ubrać świątynię Pana, która jest w Jerozolimie. A do mnie przychylnie usposobił króla, jego doradców i wszystkich możnych dostojników królewskich, to też ja, nabrawszy otuchy, że ręka Pana mojego Boga była nade mną, zebrałem naczelników z Izraela, aby wyruszyli ze mną. I te dwa ostatnie wersety mówi Ezdrasz. I o to mówi Ezdrasz. Ezdrasz zauważa, że Bóg Wszechmogący właśnie natchnął przychylnie serce króla właśnie do tego, aby on mógł wyjść, zabrać resztę ludu, tych, którzy chcieli iść, i aby wrócić do Izraela. I bracia i siostry, odpis tego listu, właściwie to jest to postanowienie, ale też widzimy właśnie serce króla, też widzimy jego posłuszeństwo wobec Wszechmogącego Boga, jak on traktował poważnie to, co Bóg mu kazał uczynić. I przewracamy ilość kartek i jesteśmy w księdze Aggeusza. Księga Aggeusza. Tutaj jak gdyby troszeczkę się wracamy, bo wracamy do drugiego roku panowania Dariusza. I od pierwszego wersetu może będę czytał: drugiego roku króla Dariusza, w szóstym miesiącu pierwszego dnia tegoż miesiąca doszło przez proroka Aggeusza do Zorobabela, syna Szealtiela, namiestnika Judei, do arcykapłana Jozuego, syna Jehosadaka, słowo Pana tej treści. Tak mówi Pan zastępów. Lud ten mówi: jeszcze nie nadszedł czas odbudowy domu Pana. Jeszcze nie nadszedł czas odbudowy domu Pana. I wydarzenia, o których czytaliśmy, Ezdrasz chwilę później wróci. Ale tak jak mówiłem, wcześniej wrócił Aggeusz, wcześniej wrócił Zorobabel, właśnie Jozue, arcykapłan, wcześniej wrócili z ludem i rozpoczęli odbudowę świątyni. I czytamy, możemy czytać o tej odbudowie świątyni i czytamy w różnych miejscach, ale tutaj Aggeusz mówi, przekazuje słowo Wszechmogącego Boga. I jak pamiętamy tamtego króla poganina, który dokładnie wykonał wszystko, co mu Bóg kazał, tak teraz widzimy lud Boży. Lud Boży widzimy, który mówi: jeszcze nie nadszedł czas odbudowy domu Pana. A przecież wrócili z niewoli, ze srebrem, złotem. Wrócili z tym wszystkim, co im było potrzebne i co mieli, co było potrzebne i czym mogli odbudować świątynię. A oni mówią: jeszcze nie nadszedł czas odbudowy domu Pana. Jeszcze nie nadszedł czas. Wtedy doszło przez proroka Aggeusza słowo Pana tej treści: czy już czas dla was na to, abyście mieszkali w domach wykładanych tafelkami, podczas gdy dom Pana leży w gruzach? I mamy odpowiedź, bracia i siostry. Ci ludzie zajęli się swoimi sprawami, własnymi domami, zaczęli je wyposażać, upiększać, bo w tafelkach, czyli dzisiaj mówimy w kafelkach, w płytkach, w kafelki pięknie przyozdobili swoje własne domy. Ale na dom Pana jeszcze nie nadszedł czas, mówią. Jeszcze to nie jest czas, bo myśmy jeszcze nie zrobili tego, co my potrzebujemy. To, co Pan potrzebuje, niech to zostanie. Ale tak naprawdę to nie Pan tego potrzebuje. To oni tego potrzebowali, aby mieli miejsce zgromadzenia, aby mieli miejsce, gdzie przyjść, gdzie oddawać chwałę świętemu Bogu. Bo w świątyni izraelskiej była chwała Boża i w świątyni izraelskiej chwałę Bożą oddawało się świętemu Bogu. A oni mówią, nie nadszedł czas. Najpierw zaspokoimy swoje własne potrzeby. Najpierw będziemy mieć to, co dla nas jest. A później jak starczy czasu, to coś tam przy świątyni Pana zrobimy. Przepraszam, troszeczkę ironizuję, bracia i siostry. Ale tak to wygląda. Ale tak to wygląda. Tak to wyglądało wtedy. I otóż teraz tak mówi Pan zastępów, zważcie, jak się wam powodzi. Bóg mówi, zważcie, jak się wam powodzi. Siejecie wiele, lecz mało zbieracie. Jecie, lecz nie dosyta. Pijecie, lecz nie gasicie pragnienia. Ubieracie się, lecz nikt nie czuje ciepła. A kto pracuje, by zarobić, pracuje do dziurawego worka. Zważcie, jak się wam powodzi. Krzątacie się wokół własnych spraw, a dom Pana leży w gruzach. Dom Boga Wszechmogącego leży w gruzach. A wy siejecie, a wy się trudzicie, a wy staracie się. Chcecie zarobić, a worek jest dziurawy. Zasialiście, nie ma zboża. Czerpiecie wodę, żeby pić i jakby sito było. Nie ma wody, nie można zaspokoić pragnienia. Nie ma nic. Dlatego, że dom Pana leży w gruzach. Tak mówi Pan zastępów, zważcie, jak się wam powodzi. Idźcie w góry, sprowadźcie drzewo i budujcie dom, a upodobam go sobie i ukaże się w nim chwale, mówi Pan. Idźcie w góry i budujcie dom. Sprowadźcie drzewo i budujcie dom, a upodobam go sobie. A upodobam sobie ten dom i w tym domu ukaże się w chwale, mówi Pan. I dalej mówi, liczyliście na wiele, lecz oto jest mało. A gdy to przynieśliście do domu, zdmuchnąłem to. I ludzie się starali się i przynosili do domu. I mówi, mam. Masz, żono, gotuj obiad. A żona patrzy, a tam w torbie nie ma nic. Z czego mam gotować ten obiad? Nie ma nic. Pan mówi, zdmuchnąłem to. Zdmuchnąłem to z powodu mojego domu, który leży w gruzach, podczas gdy każdy z was gorliwie krząta się koło własnego domu. Koło własnych spraw, własnego domu. Każdy krząta się koło własnych spraw. Dlatego niebo zatrzymało swoją rosę nad wami, a ziemia zatrzymała swoje plony. Sprowadziłem też posuchę na kraj i na góry, na zboże, na mąż i oliwę, na wszystko, co ziemia wydaje, na ludzi i bydło i na wszelką pracę rąk. Wtedy, bracia i siostry, wtedy jest to czas nawrócenia, czas upamiętania. Wtedy Zorobael, syn Szaatiela, i arcykapłan Jozue, syn Jehosadaka oraz cała reszta ludu wysłuchali głosu Pana swojego Boga i słów proroka Geusza, gdyż to Pan ich Bóg go posłał i lud przejął się lękiem przed Panem. No nareszcie. Lud przejął się lękiem. Dlatego, że zobaczyli, że już więcej nie uczynią. Że już więcej nic nie zrobią. Jeśli Bóg nie będzie błogosławił, nic nie uczynimy. A w Nowym Testamencie czytamy, kiedy Pan Jezus mówi, a beze mnie nic uczynić nie możecie. Nic nie uczynicie beze mnie. I tak samo tutaj, jeśli Bóg nie będzie błogosławił, próżno się człowiek trudzi. Próżno zbiera, jeśli chce zarobić, do dziurawego worka zbiera. Ileż to razy człowiekowi się wydawało, że już ma odłożone na to czy na tamto, zagląda do tej przysłowiowej skarpety, a tam nie ma nic. Bo wydał na to, na tamto, gdzieś się rozeszło. Bo głupota do głowy przyszła i kupił nie to, co trzeba było. Ileż razy, dlatego, że nie było Boga w życiu moim. Ageusz zaś, poseł Pana, pełniąc poselstwo Pana, tak mówił do ludu: jam jest z wami, mówi Pan. I kiedy ci ludzie się przejęli, kiedy nareszcie bojaźń w ich serce weszła przed Panem, kiedy się upamiętali, wówczas Pan mówi: ja jestem z wami. Chwała świętemu Bogu. Ja jestem z wami. Ja jestem z wami. Wtedy Pan poruszył ducha Zorobabela, syna Szealtiela, namiestnika Judei, ducha arcykapłana Jozuego, syna Jehosadaka i ducha całej reszty ludu, także przyszli i podjęli pracę koło domu Pana zastępów swojego Boga. Dnia 24 miesiąca szóstego w drugim roku króla Dariusza. I dalej czytamy, dzisiaj czytam dużo, ale to dobrze. W siódmym miesiącu, 21 dnia miesiąca doszło proroka Geusza słowo Pana tej treści. Mów do Zorobabela, syna Szealtiela, namiestnika Judei i arcykapłana Jozuego, syna Jehosadaka i do całej reszty ludu. Czy pozostał jeszcze wśród was ktoś, kto widział ten dom w jego dawnej chwale? A jak się wam dziś przedstawia? Czy to, co tu jest, nie wygląda w waszych oczach jako nic? Czy to, co tu jest, nie wygląda w waszych oczach jako nic? Lecz teraz Bóg mówi, lecz teraz bądź mężny z Zorobabelu, mówi Pan, bądź mężny arcykapłanie Jozue, synu Jehosadaka, bądź mężny cały ludu kraju, mówi Pan, do dzieła, bo ja jestem z wami, mówi Pan zastępów. Chwała świętemu Bogu, bo ja jestem z wami. Zgodnie z obietnicą, którą wam dałem, gdy wyszliście z Egiptu, mój duch jest stale wśród was. Nie bójcie się. Gdyż tak mówi Pan zastępów, jeszcze raz, za małą chwilkę, poruszę niebiosa i ziemię, morze i ląd stały. Poruszę wszystkie narody, także napłyną kosztowności wszystkich narodów i napełnię ten dom chwałą, mówi Pan zastępów. Moje jest srebro i moje jest złoto, mówi Pan zastępów. Przyszła chwała tego domu będzie większa niż dawna, mówi Pan zastępów. I miejsce to obdarzę pokojem, mówi Pan zastępów. Chwała Panu Bogu. Przyszła chwała tego miejsca miała być większa niż to, co zbudował Salomon. Miała być jeszcze większa. Ale co najważniejsze, miejsce to obdarzę pokojem. Miejsce to obdarzę pokojem. I teraz troszeczkę przeskoczę dalej. Od 15 wersetu drugiego rozdziału będę czytał. Otóż teraz zwróćcie uwagę na czas obecny i na przeszły. A więc Pan Bóg mówi do nich: porównajcie te dwa czasy. Porównajcie te dwa czasy. Otóż teraz zwróćcie uwagę na czas obecny i przeszły, zanim położono kamień na kamieniu w świątyni Pana, jak wam się powodziło. Bóg zadaje pytanie takie: jak wam się wtedy powodziło? Gdy ktoś przyszedł do kupy zboża z 20 ew, było ich tylko 10. Gdy ktoś przyszedł do prasy winnej, aby naczerpać 50 wiader wina, było ich zaledwie 20. Smagałem posuchą, rdzą i gradem plony całej waszej pracy, a jednak nie nawróciliście się do mnie, mówi Pan. Zwróćcie uwagę na czas obecny i przeszły. Od 24 dnia 9 miesiąca, to znaczy od dnia, gdy położono kamień węgielny pod świątynię Pana, zważcie. Czy brakuje jeszcze nasienia w spichrzu? Czy krzew winny, drzewo figowe, drzewo granaty lub drzewo oliwne nie wydają nadal owocu? Od dnia dzisiejszego ja będę wam błogosławił. Chwała świętemu Bogu. Bracia i siostry, i mamy obraz. Mamy obraz, kiedy lud powiedział: nie, czas jest na odbudowę świątyni. Jeszcze nie nadszedł ten czas. I zmagali się z różnymi sytuacjami. I ja sobie potrafię wyobrazić, jak jeden z drugim drapał się po swojej głowie i mówił: dlaczego tak jest? No robimy tyle, krzątamy się, a nic nie mamy. Przychodzę do zboża, tam nie ma. Przychodzę po wino, a tam nie ma. Zboże choruje, nie wydaje plonu. Co się dzieje? Ja myślę, że ci ludzie sobie zadawali takie pytania. Bo dlaczego tak myślę? Dlatego, że ja sobie w moim życiu też takie pytania zadaję. Dlaczego jest tak, a nie inaczej? A może za bardzo krzątam się wokół spraw własnych, a za mało krzątam się wokół Bożych spraw? Może za mało krzątam się wokół Bożych spraw? Może to właśnie dlatego jest? Może to właśnie dlatego jest? Ale bracia i siostry, tu jest mowa o świątyni izraelskiej. W tamtym czasie oddawano chwałę w świątyni pańskiej Bogu Wszechmogącemu. Tam się zgromadzał naród izraelski, tam przychodzili ludzie, aby oddać chwałę Bogu, aby ofiary składać, aby prosić Boga o przebaczenie. Tam się schodzili. Ale bracia i siostry, dzisiaj jest troszeczkę inaczej. Dzisiaj jest troszeczkę inaczej i niepełne byłoby to zwiastowanie, gdybym nie wspomniał o tym, bracia i siostry. Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, które jest w was i którego macie od Boga i że nie należycie też do siebie samych. Drogoście bowiem kupieni. Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym. Bracia i siostry, i ten czas przygotowania do wieczerzy, ten czas przygotowania do tego, aby spożywać ciało i krew Jezusa. Ten ciało, aby mieć tą społeczność z żywym Bogiem. Myśmy w sposób szczególny przeżywali w poście i modlitwie. Myśmy tu przychodzili wieczorami, wy częściej, ja w ostatnie dni, ze względu na miejsce, w którym jestem. Ale bracia i siostry, byliśmy przed obliczem świętego Boga. Ale Bóg mówi, nie do siebie samych należycie, ale należycie do mnie. Drogo jesteście kupieni. I dzisiaj bracia, czytając Słowo Boże, rozważając to Słowo, tak wiele nam mówili, jaką potężną cenę Jezus Chrystus musiał zapłacić za to, abyśmy dzisiaj w pokoju byli tu na tym miejscu. Bogu niech za to będzie chwała. Bogu niech będzie za to chwała. My należymy nie do siebie samych. My należymy do świętego Boga. Drogo jesteśmy kupieni. Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym. Wysławiajcie Boga w ciele waszym. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, lecz ja nie dam się niczym zniewolić. Pokarm jest dla brzucha, brzuch jest dla pokarmów, ale Bóg zniweczy jedno i drugie. Ciało zaś jest nie dla przeteczeństwa, lecz dla Pana, a Pan dla ciała. A Bóg i Pana wskrzesił i nas wskrzesi przez moc swoją. Czy nie wiecie, że ciała wasze są członkami Chrystusowymi? Czy mam tedy wziąć członki Chrystusowe i uczynić je członkami przetecznicy? Przenigdy. Przenigdy, woła apostoł Paweł. Przenigdy ciała nasze są członkami Chrystusowymi, bracia i siostry. My tworzymy to ciało, Kościół, którego głową jest Chrystus. Chwała Bogu. I nasze ciała nie mają służyć naszym zachciankom. Nasze ciała nie mają służyć wszeteczeństwu. Nie mają służyć próżności, ale mają być uświęcone, czyste. I podobne wersety z trzeciego rozdziału pierwszego listu do Koryntian. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? Jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg. Albowiem świątynia Boża jest święta, a wy nią jesteście. Świątynia Boża, bracia i siostry, jest święta, a my nią jesteśmy. A kto tą świątynię zniszczy? Kto ją odda w ręce wszetecznicy? Kto ją odda na próżność? Tego zniszczy Bóg. Tego zniszczy Bóg. Nie ma żartów, bracia i siostry. I ktoś powie, bracie, straszysz. Nie straszę. Czytam Słowo Boże. Nie straszę, bracia i siostry. Ale wiem, jakie jest to ważne. Jak bardzo nam jest to potrzebne. Kiedy człowiek żyje w czystości i świętości, kiedy wysławia Boga w ciele swoim, kiedy oddaje Mu czas, kiedy oddaje Mu swój czas, kiedy prosi i pyta Boga, co mam w swoim życiu robić, jak mam postępować, wówczas Bóg błogosławi i pokazuje. Tak jak błogosławił za dni Ageusza, błogosławił kiedy od czasu, kiedy rozpoczęli odbudowę świątyni. Bóg ich błogosławił, czytaliśmy o tym. Tak będzie Bóg nas błogosławił, kiedy my będziemy trwali w Nim. Kiedy my będziemy trwali w Nim. Ale kto niszczy świątynię Ducha Świętego, tego zniszczy Bóg. I nie ma żartów. I nie ma żartów. Bracia i siostry, ja bym chciał, abyście, mam takie pragnienie, abyście tych słów nie traktowali jakoś, jako jakieś napomnienie, jako jakieś, jakąś przykrą, smutną rzecz, ale właśnie jaką taką zachętę. Jaką taką zachętę tego, aby żyć w świętości i czystości przed obliczem Bożym. I ja wiem, że my się staramy, bo my się staramy, bracia i siostry. Różnie nam to w życiu wychodzi. Ja wiem po sobie, mówię o sobie teraz. I różnie to w życiu wychodzi. Chodzi o to, żeby się właśnie szczerze przed Bogiem starać. Starać i jeszcze raz starać. Kiedy coś nie wyjdzie, przyjdź do Pana. Panie mój, nie wyszło mi, ale Ty jesteś dobrym Bogiem. Ty jesteś moim Ojcem. Ja Twoje dziecko chcę odbudować tą świątynię Ducha Świętego, którą swoimi rękoma zniszczyłem. Chcę ją odbudować. Ja nie chcę krzątać się wokół swoich spraw, a świątynię Ducha Świętego zostawić na pastwę losu. Jeszcze nie czas jest na odbudowę świątyni Ducha Świętego. Dzisiaj by można było tak powiedzieć. Bracia i siostry, jest czas. To jest właśnie ten czas. To jest najwłaściwszy czas, aby odbudowywać, odbudowywać i odbudowywać. Każdą cegłę, każdy kawałek tynku, który odpadł z tej świątyni, aby naprawić, aby udoskonalić. Ja to obrazowo mówię, bracia i siostry. To znaczy, aby paść na kolana, prosić Boga o przebaczenie, odwrócić się od tego, co złe i pójść za Bogiem. Niech to będzie dla nas zachętą. Niech to będzie dla nas pokrzepieniem, umocnieniem, że jest święty Bóg, który jeśli my będziemy z Nim, On na pewno będzie z nami. On na pewno będzie z nami. Niech Bogu będzie chwała, bracia i siostry. Amen.